Radio Kraków Kultura.
Georgina Grybuś przed mikrofonem, audycja Dobre Książki, a ze mną już mój i Państwa dzisiejszy gość, Arek Kowalik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Daleka droga, żeby dotrzeć do Krakowa? Chyba już nie. Chyba szybciutko się już jedzie, prawda?
Bardzo szybko. To jest pociąg, który ma jedną stację w zasadzie. Wsiada się w Warszawie i kolejna stacja to Kraków. To jest bardzo zabawne dla mnie.
Dlaczego zabawne?
No to jest jakby to był po prostu tuż obok w zasadzie.
Ale to trochę tak
godziny.
Jest.
W sensie rzadko są pociągi, że nie mają żadnych przystanków.
Po prostu to są takie, wiesz, punkty docelowe.
Tak,
nie
tak,
ma
tak.
Czegoś pomiędzy.
Jak samolot w zasadzie ten pociąg jest.
Trochę tak. I jedzie szybciutko. Stwierdziłam, że będzie przekornie. To było takie pytanie zupełnie niepotrzebne na rozruch. Ale zastanawiałam się, czy po prostu będziemy uskuteczniać to, co wszyscy w Krakowie i w Warszawie doskonale znają, czyli małe uszczypliwości na początek, ale podarujmy sobie.
Dobrze.
Zacznę od podziękowań, wiesz? Bo zatrzymały mnie tutaj dwa zdania. Pierwsze. Niektórzy mówią, że pisanie to samotne zajęcie, ale dla mnie nigdy takim nie było. Chciałabym, żebyś trochę rozwinął to zdanie, bo myślę, że trochę też cię poznamy, jak w takim razie podchodzisz do pisania i kto lub co jest ci potrzebne, żeby pisać.
Mm-hmm. Tak, tak, no bo pisanie z definicji jest samotną rzeczą, że po prostu trzeba usiąść i mieć ten czas na skupienie się, żeby jakoś przelać na kartkę te swoje rzeczy, ale jednak dla mnie bardzo ważny jest ten element rozmawiania o pisaniu, spotykania się, dzieleniu się swoimi tekstami, nawet jeszcze nieskończonymi, albo jakimiś wersjami tych tekstów.
Czyli nie masz takich obostrzeń w głowie, że nie, to nieskończone, na przykład nie jestem przygotowany na krytykę, nie chcę tego rozpaprać, bo nie uważam, żeby to było skończone?
Nie, nie mam i wydaje mi się, że to jest bardzo pomocne, bo też chodzi o to właśnie, żeby rozmawiać z osobami, którym się ufa jakoś i których zdanie się szanuje i wtedy ten feedback jest, może być tylko pomocny, bo pozwala właśnie coś zmienić, czy poprawić, czy jakby sprawdzić też, zwalidować jakoś ten kierunek, w którym się poszło na przykład, czy jakby to jest dobry sposób, żeby sprawdzać, czy to opowiadanie jakoś rezonuje, czy to działa po prostu, czy może jest coś po prostu w nim nie tak. Dla mnie takim najważniejszym feedbackiem jest to, że jak piszę, to czuję, że coś na przykład może nie pasuje i jeżeli potem dostaję akurat dokładnie o to, od osoby, której ufam, której opinii ufam, to zwykle jest tak, że właśnie ta osoba dokładnie ten fragment zauważa i wtedy już jestem pewny, że rzeczywiście to moja intuicja była taka, że trzeba to zmienić jakoś i wtedy to mi pomaga po prostu w ulepszaniu tekstu.
A to nie sprawia, że jeżeli spotykacie się w tym samym momencie, nazwijmy go problematycznym, nie sprawia, że następnym razem już nie masz potrzeby, kiedy coś ci się pojawi, jakaś wątpliwość w głowie, że już nie sięgasz po tę, wiesz, podpowiedź, albo już nie weryfikujesz, bo domniemywasz, że skoro czułeś ostatnim razem i przedostatnim i przedprzedostatnim, to tym razem może być podobnie, że nie uczy cię to zaufania własnej intuicji?
Uczy, tak, jak najbardziej. W sensie to tak, to działa w różnych kierunkach i to wszystko zależy od konkretnych tekstów, bo najczęściej jednak dzielę się tekstami, które są już z mojej perspektywy skończone i to są bardziej jakieś poprawki czy takie rzeczy. Ale na przykład teraz, jak zacząłem pisać powieść, no to na pewno to już jest trochę trudniejsza rzecz, więc na pewno będę miał jakby poszczególne fragmenty.
Trudniejsze niż opowiadania?
Trudniejsze na zasadzie, że jest to długodystansowe po prostu. I inne po prostu. Więc dla mnie jest trudniejsze, bo to jest dla mnie nowy gatunek. Opowiadania już napisałem w samym tym zbiorze, jest ich 15, a generalnie napisałem ich więcej. Więc dla mnie to tak, opowieść jest czymś nowym.
To przyczepię się jeszcze do jednego sformułowania, którego użyłeś w podziękowaniach i obiecuję, że już przejdziemy do tekstów. Moim redaktorom Piotrowi i Krzyśkowi, którzy sprawili, i o to mi chodzi, że to wszystko jest na poważnie.
Tak.
Dlaczego nagle jest na poważnie? To znaczy, kiedy literatura jest na poważnie?
To wynika z tego, no dla mnie to zawsze było na poważnie. W sensie dla mnie to cały czas było na poważnie, ale jednak jakaś taka zewnętrzna walidacja i takie urealnienie tego jest niestety troszkę potrzebne.
Urealnienie to znaczy, że przeczyta to więcej niż twoje zaufane osoby plus redaktor, czy urealnienie to jest to, co trzymam w ręce, czyli sprawienie, że literatura jest obiektem, książką, jest materialna?
Literatura jest dosyć dziwną rzeczą, wydaje mi się, tak szerzej mówiąc, że z jednej strony ludzie bardzo, jakiś jest taki szacunek dla literatury i takie, że jakby ogólne poczucie, że to jest potrzebna rzecz, a z drugiej strony jest takie nietraktowanie tego jako coś poważnego. Takie. Nawet to, widać to podczas tej całej dyskusji niedawnej o wynagradzaniu pisarzy. Mm-hmm.
I zastanawianiu się, czy to zawód.
Tak, dokładnie. Pojawiają się jakieś takie komentarze, że to w ogóle nie jest prawdziwa praca, jakieś takie. Więc z jednej strony mamy parki i w ogóle największe ulice w Warszawie i w Krakowie są nazwisk słynnych pisarzy.
I pisarek. Szczęśliwie.
Czasami też, tak? Ale wciąż za mało chyba, ale tak. Więc z jednej strony pisarze mają jakąś wielką pozycję, wygląda na to, że to jest ważne, bo mają swoje parki, a jednocześnie jest to takie nietraktowane do końca poważnie, że to nie jest w sumie praca prawdziwa. Więc tak samo, a jak się zaczyna w ogóle pisanie, to jest jeszcze bardziej, to jest jak taka trochę jakaś taka fanaberia dla niektórych osób, wydaje mi się, że to nie jest, nie wydaje się być poważnym zajęciem, bo nie przynosi poważnych pieniędzy, szczególnie w ogóle ciężko jest dobrze zarabiać pisząc.
Czyli rozumiem, że gdybyś usiadł z bohaterami jednego z twoich opowiadań, którzy są rekinami biznesu i przerzucają się bardzo wysokimi wypłatami, to perspektywa hej, ja teraz piszę, byłaby odklejona, nie na miejscu, niezrozumiana, niepoważna?
Ja dokładnie wiem, jaka by była, no bo to była dokładnie moja sytuacja, w sensie i mam też właśnie z mojej grupy pisarskiej mam jednego kolegę, który jakby pracuje dalej w takim środowisku korporacyjnym. To wygląda tak, że to jest trochę śmieszna sytuacja, kiedy wiesz, że z niektórymi ludźmi możesz o tym rozmawiać, a z innymi nie. Tak jakby to było jakieś takie trochę podwójne życie, czyli na przykład tak samo ja miałem, ale tak samo on ma, że jakby wie, że niektórym ludziom w ogóle nie ma sensu mówić, że się pisze, no bo trzeba byłoby tłumaczyć w ogóle wszystko, bo dla nich to jest w ogóle egzotyczne. Po co? Jakby cała idea tego, że piszesz, jakby jest niezrozumiała. Więc...
A co byś odpowiedział na pytanie po co?
To jest, dla mnie to jest jakaś potrzeba tworzenia czegoś, jakiejś takiej ekspresji, która wynika z jakiejś takiej, po prostu to jest coś, co, nie wiem, czuję jakąś sprawczość, jak to robię, czuję się najbardziej. No, dla mnie to jest jedna w sumie z takich jedna z najbardziej wartościowych albo najbardziej wartościowa rzecz, jaką ja indywidualnie mogę zrobić i żadna inna praca nie daje mi takiej satysfakcji i poczucia satysfakcji i spełnienia. Dla innych osób to może być cokolwiek innego, budowanie własnej firmy czy czegoś tam, ale dla mnie jest to jednak potrzeba tworzenia tych jakichś fikcyjnych światów.
Ale myślisz, że jeżeli rozmawiamy o takim zdarzeniu baniek, i to jest, wydaje mi się też w ogóle dość istotne w kontekście tego zbioru, więc może dobrze, że ten temat wypłynął, bo to też jest zderzenie z oczekiwaniami, ze światami, na które się decydujemy. Czasami jesteśmy w nie wtłaczani i próbą umiejscowienia się w tych czasoprzestrzeniach, również ludzkich. Co powoduje, że my nie znajdujemy porozumienia? Czy to jest kwestia wychowania? Czy to jest, twoim zdaniem oczywiście, czy to jest kwestia właśnie zanurzenia w zupełnie innej perspektywie życiowej, innych potrzeb, czy to jest analiza abstrakcyjna, tak jak powiedzmy traktujemy potrzebę pisania i to, co materialne i namacalne.
Tak. To znaczy łatwiej będzie na przykładzie mówić, więc myślę, że w przypadku pisania, dlaczego jest tak, że niektórzy od razu rozumieją, jak się z niektórymi można mówić o pisaniu i od razu to rozumieją, a z innymi trochę to nie ma sensu. To chyba wynika z jakichś różnych wartości i pisanie ma tą dziwną taką pozycję, że z jednej strony jest fajne, a z drugiej strony wydaje mi się, że dla niektórych ludzi jest trochę dziwnym jest ten koncept tak ogromnego wysiłku, bo żeby napisać książkę, powieść, opowiadanie, trzeba naprawdę spędzić dużo czasu i to jest męczące po prostu. Mhm. Więc jakby ten koncept tego, że ktoś siada, robi coś po pracy jeszcze w ogóle jakiejś etatowej i nie będzie na tym zarabiał pieniędzy, albo będzie zarabiał bardzo małe pieniądze, jest trochę absurdalny. W sensie, że trochę nie widzą, po co to robić. O ile, i właśnie dlatego mówię o tym, że to stało się bardziej realne, bo potem, o ile nie ma jakiejś zewnętrznej walidacji, bo nagle jest pisarz taki jak Szczepan Twardoch, albo Jakub Żulczyk, albo Olga Tokarczuk, których wszyscy szanują i oni mają nagle sukces finansowy, który jakoś ich... Niestety ten sukces finansowy jest chyba istotnym dla niektórych osób właśnie. To jest jakby konieczne. Dla innych nie. Dla innych są inne wartości, które, czyli kultura, tworzenie kultury, czy jakieś rzeczy bardziej niematerialne, ale dla niektórych to jest trochę niezrozumiałe, że poświęcasz tak dużo czasu na coś, co nie przynosi zbyt wielu korzyści finansowych.
A co czytasz dla
tak
siebie?
Tak ogólnie? Teraz jak jechałem do Krakowa, to przeczytałem notatki z Podziemia Dostojewskiego. Więc dlatego się uśmiechnąłem, bo wiedziałem, że to trochę gruby temat.
Dlaczego?
No bo bardzo taka, no to jest specyficzna książka, jednak bardzo taka mocno tematycznie mocna.
A twój zbiór opowiadań jest mocny tematycznie?
Nie, ale chciałbym, żeby powieść była tak w tym temacie trochę podobna. Dlatego też to czytam, bo w ogóle...
Ale ty czekaj. Zostaw tę powieść na chwilę.
Aha.
Dlaczego nie uważasz, że ciężar tych opowiadań jest tutaj... Bo ja uważam, że to jest jednak istotna kwestia.
Uważasz, że są ciężkie?
To zależy, co rozumiemy przez ciężar. W czytaniu one nie są ciężkie, okay. Ale... Nie wiem, jak weryfikujesz dobrą prozę, dobry film, aha, oczywiście cudzysłów, ale to jest tak, że możesz pędzić bardzo szybko przez strony,
tak,
a później
tak.
Masz osadzik. I z tym osadzikiem trochę zostajesz. No znaczy, tak. On gdzieś cię tam męczy. Może no tak. za bardzo się odbijasz na przykład w tym, co przeczytałeś. Albo jest tam jeden element, który wywołał w tobie wręcz fizyczną reakcję na czytanie. Być może niepokojąco, trafnie opisuje rzeczywistość, na którą się nie godzisz. Mm-hmm. Dla mnie to jest ciężar tematyczny. To znaczy, ja nie muszę czytać o gwałcie.
Tak.
Mogę mieć... Absolutnie tego nie neguję, żebyśmy tutaj mieli jasność. Natomiast mogę mieć czasem wręcz frywolnie podane jakieś tematy życiowe, żeby absolutnie wiedzieć, że one są po prostu niezwykle ważkie. Stąd moje pytanie. Czy na pewno nie powinniśmy rozmawiać o ciężarze w przypadku dźwięków ptaków?
Moim zdaniem wszystkie te tematy, wszystkie te opowiadania są na ważne tematy. I zgadzam się też z tym, co powiedziałaś, że czasami jest coś takiego, że jakby są jakieś traumy, o których się pisze i one jakby wydają się być ważniejsze. No, w moich opowiadaniach nie ma, oprócz dwóch może opowiadań, nie ma takiej mocnej traumy, takich przeżyć. To jednak jest życie takie dosyć zwyczajne, w sensie to nie są takie bardzo graniczne
wydarzenia. No ale w pierwszej
wydarzenia.
Części, a w zasadzie na stronie A, dodajesz im bardzo dużo tego, co niekoniecznie bliskie ziemi. Mhm. Prawda?
W sensie, masz na myśli surrealistyczne elementy? Tak, tak, ale same tematy są takie dosyć standardowe. W sensie to jest bardziej takie obrazy z życia po prostu, dosyć zwyczajne.
Obyczajówka.
W dużej mierze tak. Nawet jeżeli są surrealistyczne elementy, to wciąż jest bardzo mocno w tej współczesnej życiu, myślę, że zakorzenione.
Do czego było ci potrzebne takie pisanie? Tak mocno osadzone w tym, co cię otacza.
To jest po prostu coś, co mnie interesuje. W sensie to jest, obserwuję rzeczy, które są wokół mnie i staram się o nich pisać. O jakichś takich, łapać jakieś takie, na przykład to, jak wyglądają relacje, jak wygląda, no to właśnie taka samotność, czy taka osobność w dużym mieście.
A widzisz, dziękuję, że to powiedziałeś. Bo bardzo często, kiedy sobie przeglądnęłam te pierwsze komentarze czy wprowadzenia do rozmów o twoim zbiorze opowiadań, bardzo często pojawia się to, że to jest opowieść o taka opinia, teza, że to jest opowieść o samotności współczesnej, podczas gdy ja nie miałam tego wrażenia, raczej myślałam właśnie o osobności.
Aha.
Więc cieszę się, że użyłeś tych sformułowań. Bardzo łatwo się wpada w tę przestrzeń, że to jest samotność wśród tłumu.
Tak,
podczas gdy mam wrażenie, że tam jest dużo więcej linek, nie tylko między ludźmi, ale też w ogóle bytami, miejscem, czasem, niż byśmy chcieli w ogóle dostrzec na pierwszy rzut oka, być może na pierwsze czytanie.
Samotność to byłoby takie jakieś spłaszczanie tego tematu, no bo to jest faktycznie bardzo różne. W sensie jednocześnie ten sam bohater jest samotny i jest innymi ludźmi. I jakby to nie jest tak, że jest jakby ciągle samotny. To nie są bohaterowie jakoś wykluczeni całkowicie z życia. Znaczy jeden jest, jeden się sam wyklucza.
Oczywiście.
Ale no tak, to są jakieś różne spektrum tych bliskości, osobności, tego, że czasami czujemy się bardziej połączeni z tym naszym światem i bliskimi osobami, a czasami mniej, nawet jak jesteśmy wśród... Na przykład mam takiego bohatera, który jest raperem, ma 22 lata, jest, ma bardzo dużo znajomych, ma bardzo dużo też takich kumpli i takich dobrych kumpli. W sensie to nie są takie powierzchowne relacje, tylko to są naprawdę bliskie,
tak, bo to nawet
chłopackie,
widać w rozmowach.
Tak, tak. Mhm. To są naprawdę bliskie relacje, które też nie są takie proste, żeby mieć, a jednocześnie czuję się samotny przez to odrzucenie jakieś bardziej romantyczne, które mu się zdarza, jakby wciąż jakby jest tym samotny.
Odrzucenie czy niepewność? Bo mam wrażenie, że ty budujesz na innych emocjach to, ten jego finał. Że to nie jest bardzo wprost opowiedziana historia pod tytułem czegoś dotknąłem, za chwilę tego nie mam. Tam jest cała paleta oczekiwania, kompulsywnego, wiesz, sprawdzania, trochę śledzenia.
Tak, tak.
Jakoś
tak.
Podskórnie czujesz, że to jest zastanawianie się, czy ten taniec faktycznie tak pochłania jego obiekt westchnień, czy to jest tylko wymówka. To znaczy wszystko to, co kotuje się też w nastoletnich, mam wrażenie, w ogóle umysłach, tego, kiedy jeszcze nie potrafimy rozpoznać relacji, jest zamknięte w twoim bohaterze.
No tak, on się zakochuje, no to jest takie bardzo jakby młodzieńcze zakochanie wciąż, takie, to znaczy to się może wydarzyć w każdym wieku, jakby to jest,
takie... Życzyłabym sobie, żeby nam się wydarzało w każdym wieku.
Trochę tak, a jednak trochę może być tragiczne, jak się właśnie... W sensie to jest, on się bardzo otwiera. A jak się otwiera, to może się otworzyć na tę bliskość, ale może też być zraniony. No i to jest, to działa zawsze w dwie strony właśnie.
Ale nigdy nie wiesz.
No tak, więc jak się nigdy nie otworzysz, to nigdy nie będziesz, no tak, to nie będziesz miała tej miłości, a jak się otworzysz, to się na, otwierasz na zranienie. No i tak, to jest bardzo ładny taki dualizm tego, czy nie wiem, czy to dualizm, ale bardzo ładne takie podwójność właśnie taka.
A lubisz tego bohatera?
Tak, bardzo. To jest mój jeden z, jakbym miał wybierać, których bohaterów kocham najbardziej, to on byłby pierwszy.
Dlaczego?
No właśnie przez tę taką szczerość tego, że on tak nie ukrywa tych rzeczy. To znaczy trochę
że
próbuje,
to nie jest koniunkturalne?
Ale... Tak, i też się nie jest, nie ukrywa tych swoich emocji i jakby stara się być szczery też w tych rozmowach, to jak rozmawiają ze sobą, ze swoim najbliższym kumplem, czy właśnie... Czy on się wycofuje jakby do siebie jakby w pewnym momencie, ale jednak stara się być z tymi rzeczami, a nie jest takim unikowym, wypierającym trudne emocje człowiekiem. Przynajmniej nie chce takim być.
Sięgasz po przeróżne, po bohaterów i bohaterki, którzy są w różnym wieku. To, co z mojej perspektywy jest intrygujące, być może też wrócę tutaj do książki wydawnictwa Ardrage, w którym opublikowałeś zbiór opowiadań, czyli do książki Chwile Wieczności. W jakiś sposób fascynujące dla mnie jest to, kiedy, to jest książka Kirsti Anfinsen, bardzo polecam, żeby państwo sprawdzili, intrygują mnie sytuacje, w których w sposób zobiektywizowany młode osoby sięgają po starość. Starość, która jest przerażająca. Równocześnie to, co zrobiłeś w jednym ze swoich opowiadań, to sytuacja, w której pozwoliłeś na decyzję bohaterce.
Tak, tak, tak.
Na oddzielenie, na niezgodę i na sprowokowanie dziania się rzeczy, bo nie chcę państwu spoilerować, bo wydaje mi się, że to sam ten element bardzo ładnie później buduje narrację. Podejmowanie decyzji w dojrzałym wieku, czy w czasie starości, kiedy bardzo dużo rzeczy jest niepewne, bardzo zbliża starość do wydawałoby się młodzieńczego czasu, takiego między 20, 30, 40 rokiem życia. Próba decyzyjności.
To jest bardzo, bardzo ciekawe skojarzenie. To faktycznie łączy te... No, bo faktycznie te opowiadania są tak może dla kontekstu, czyli jedno opowiadanie jest o 22-letnim chłopaku, który jest raperem, a inne opowiadanie jest o 80-paroletniej kobiecie, opowiadanie Pelargonie, która po prostu starzeje, jakby widzi, jest coraz bardziej samotna, nie zna już w ogóle ludzi, którzy mieszkają w jej bloku, w którym ona spędziła ostatnie 40 lat i też bardzo boi się, że będzie miała demencję, bo jej znajoma...
Bo obserwuje to blisko siebie.
Tak, tak. Jej znajoma też robi coś dosyć nietypowego, no bo popełnia samobójstwo po prostu, mając Alzheimera. Ja to nie tak, jest.
Tak widzisz, wstrzymywałam, żeby nie powiedzieć.
Ale to jest na początku akurat.
No dobrze, ale wiesz, no napięcie chciałam zbudować.
Napięcie, tak, ale jest za duże napięcie. Więc faktycznie i ta kobieta tak, ma tę decyzyjność, to faktycznie ich łączy jakoś. Mhm.
No bo chyba o to chodzi trochę, żeby mieć chociaż namiastkę kontroli nad tym, co się dzieje wokół nas?
Tak, tak, ale to jest bardzo ciekawe, bo ja o tym w ogóle nie myślałem wcześniej i nie myślałem o tym, jak pisałem te opowiadania, ale faktycznie jest tak, że ten młody chłopak jakby dopiero zyskuje tę decyzyjność, on jakby ją zaczyna mieć decyzyjność, mhm. dorasta do tej decyzyjności, a z kolei ta kobieta jakby osuwa się już, odchodzi bardziej w tę decyzyjność, w sensie, że dla niej to już jest jakąś tam odzyskuje albo odchodzi w tę decyzyjność na koniec swojego życia mhm. w zasadzie.
No nie wiem, ja to tak czułam, więc mhm. trochę chciałam, wiesz, zderzyć twoje chcenia, no bo tak. oczywiście jakby wydaje mi się, że możemy przebiec przez opowieści, w których sięgasz i po pracę, i po w zasadzie po etos pracy, a być może to, co ona z nami robi, to znaczy, czy ona dominuje nad naszym życiem, czy jesteśmy tak dalece na niej sfokusowani, że zapominamy. I absolutnie tutaj nie mówię o work-life balance, tu raczej chodzi o tym, co traktujemy jako dominantę i za w ogóle przeznaczenie naszego życia, co daje nam przyjemność, czy potrafimy na przykład zadeklarować przyjemność, czy jej szukamy, czy ją chwytamy i tak dalej, i tak dalej. Ale tu się pojawia element tego, co być może będzie nas prowadzić do surrealizmu i wydaje mi się, że to cię interesuje, czyli to, co jest pomiędzy. To, co nie do końca jest właśnie umiejscowione w rzeczywistości, mimo że wciąż o niej cały czas piszesz. Mhm. Ale to stara śpiewka, wszyscy to wiemy, prawda? Natomiast po co ci elementy senne? Po co ci brak kontroli nad ciałem? Po co ci surrealizm? Po co ci dropsy, które sprawiają, że uciekasz w inną przestrzeń, że czas zaczyna się kurczyć albo bardzo rozciągać, że okay. pamiętasz, wiesz, że pozwalasz się porwać czemuś, co już nie jest tutaj, a przynajmniej dla ciebie w danym momencie?
To wynika z subiektywności, wydaje mi się, wszystkich doświadczeń i po prostu czasami to surrealistyczne doświadczenie, jakby te surrealistyczne elementy, te rzeczy takie oniryczne albo takie dziwne, po prostu bardzo pasują do tego, jak dany bohater się czuje i jakby to te są bardziej prawdziwe niż gdyby to było stricte prawdziwe opowiadanie, bo po prostu wszyscy mamy jakieś takie, czasami rzeczy są dziwne po prostu i czasami te takie elementy surrealistyczne pozwalają w opowiadaniu podkreślić jakieś rzeczy albo je jakoś tak lepiej pokazać właśnie przez ten dziwny element. To jest jak takie szturchnięcie, które tak wybudza. Na przykład czytając wiesz, że to jest okej, okay, coś jest inaczej, więc musisz jakby być bardziej czujna.
Mam cytaty tak? wiesz, zaznaczone, mm-hmm. więc ale mów.
Właśnie musisz być bardziej czujna, żeby i to pozwala podkreślać pewne motywy, czyli na przykład w przypadku, ale co, nie wiem, mogę mówić ze spoilerami, czy nie?
Teraz już słuchaj, decyduj. Teraz już decyduj, najwyżej zrobię takie oznaczenie, tak, że wchodzimy za daleko,
trochę
proszę
nie da się,
uważać.
Nie da się o niektórych rzeczach mówić trochę bez tak. spoilerów. Jest opowiadanie, w którym po prostu bardzo dosłownie biorę cytat z Davida Grebera, który mówi, że istota ludzka, która nie ma wpływu na świat, przestaje istnieć. I on to mówi w kontekście pracy, że nasza praca jest teraz taka, że w zasadzie bardzo często nie wiemy, co w zasadzie robimy w tej pracy, nie widzimy jej efektów bezpośrednich, albo w ogóle ta praca nie ma jakichś konkretnych efektów i to jest zabijające w ogóle całą duszę, istotę człowieka, kiedy nie widzi wpływu swoich akcji na świat. No ja to wziąłem bardzo dosłownie w tym opowiadaniu i po prostu mój bohater, który jest menedżerem średniego szczebla i sobie tam robi raporty, które są bardzo ważne dla bardzo ważnej firmy i spędza czas na bardzo ważnych, ale tajemniczych rzeczach.
Refinacja makrodanych.
Coś takiego, dokładnie.
Serial polecam, nie wiem, czy ty polecasz.
Serial Rozdzielenie, tak, dokładnie. Bardzo, bardzo lubię, tak. No po prostu zamienia się w ducha, bo i nawet tego nie zauważa, bo i znika. No i to jest po prostu, tutaj wykorzystuję ten surrealistyczny element, czy jakiś taki element historii, takiej typowej historii z duchami, do tego, żeby właśnie to jakoś tak podkreślić, ten motyw, jak to jest, że właśnie ktoś może tak zniknąć i być tak bardzo...
A nie bardziej dojmujące jest to, ile jesteś w ogóle wart dla świata?
No właśnie, że nikt nawet nie zauważa, że nawet sama nie zauważa, że zniknęłaś. Tak bardzo nie masz wpływu na nic. No to jest bardzo smutne. Jak
a poza tym, co, wiesz, to nie jest moje ulubione opowiadanie, chociaż ja wiem, że ono jest bardzo catchy.
Tak.
Natomiast to, co było dla mnie bardzo dojmujące, to właśnie finał, moment odkrycia. Bo to powolne oddalanie się od świata, ono może być czytelne na wielu poziomach. I pewnie, że tak. Znikanie, zanikanie, niezauważanie, to jak w hierarchii się ustawiamy, chociażby ważności wykonywania naszych zadań, to jest jedno. Ale rozmowy, które odbywają się już po fakcie, nagle okazuje się, że dział, za który jesteś odpowiedzialny, może funkcjonować nawet lepiej niż ci się wydawało. Skąd się biorą maile? To powidoki, czy to, wiesz, trochę czarne lustro? To, że ludzie, z którymi tworzyłeś, no właśnie, namiastkę wtedy relacji, nagle mówią, hej, ale jak to możliwe, że tego nie zauważyliśmy? To jest dla mnie przerażające. Bardziej, aniżeli, wiesz, bo to oznacza, że na wielu poziomach cię nie było. I dla ciebie, i dla świata.
Dokładnie.
Po co, no? Po co takie smutne rzeczy pisać?
Bo jeszcze smutniej jest sobie tak żyć, nie? Takie życie jest jeszcze smutniejsze, więc...
Pytanie, czy...
Więc może lepiej przeczytać. Ten bohater akurat odkrywa sens swojego istnienia nowego i jest bardzo zadowolony ze swojej nowej sytuacji.
Nie dziwię się.
Jest dużo szczęśliwszy ze swojej nowej sytuacji, niż był kiedykolwiek w życiu wcześniej.
Chciałeś wyratować tę smętną sytuację teraz i po prostu tak opowiedzieć o czymś wesołym.
Bo też chyba sama przyznasz, że te opowiadania nie są smutne. W sensie one nie są smętne na zasadzie, że to jest takie przytłaczające wszystko chyba. Czy są?
Później są.
Później są?
Mhm.
Które są później?
Po pierwsze, zostałam niemal zmuszona do tego, żeby czytać te opowiadania w bardzo szybkim tempie i chciałam, żeby to wybrzmiało, ponieważ mój system pracy wygląda tak, że potrzebuję co najmniej tygodnia, żeby one mi się ułożyły w głowie.
Okay.
Więc na razie mówię trochę
musimy
awansem.
Musimy zrobić drugą część.
Musimy zrobić drugą część, dokładnie. Więc trochę mówię awansem, że one będą we mnie zostawać.
Super.
Tak domniemuję, że ja będę wracać do jakichś poszczególnych elementów, trochę je weryfikować i pewnie coś się zmieni. Ale tego nie wiem, domniemuję. Natomiast to, co po zamknięciu ze mną pozostało, to raczej smutek i niepokój. Ja się dobrze bawiłam, dostrzegam humor, a surrealizm zawsze powoduje, że w jakiś sposób czujemy się rozgrzeszeni z naszego, wiesz, luźnego traktowania tematu, bo to przecież nie jest prawda. Ale finał, kurczę, jest jednak smętny.
Właśnie to mi się nie podoba właśnie w tym nowym sezonie rozdzielenia, bo tam to poszło tak bardzo w jakąś taką dziwną dystopię, że to się wydaje nieprawdziwe już, a pierwszy sezon był dobry dlatego, że opisywał jakąś dziwną rzeczywistość, ale jednak to była nasza rzeczywistość, naszej pracy, czyli tego takiego, jak bardzo właśnie ta praca jest bez sensu. To w zasadzie też jest, ten serial też jest w zasadzie ilustracją Davida Grebera. I oni to zrobili świetnie, bo właśnie co mi się nie podoba w dystopiach i w jakichś takich rzeczach fantasy albo science fiction, to to, gdy...
No ale ty też flirtujesz.
Tak, ale właśnie tutaj kluczowe dla mnie jest to, że o ile to się wydaje... Bo tak naprawdę te rzeczy opisują nasz świat. One nigdy nie opisują jakiegoś tam, jakiejś przyszłości, tylko opisują
dokładnie
naszą rzeczywistość tu i teraz. Jeżeli to jest dobrze zrobione, to widzimy to, a jeżeli jest to... Właśnie, jeżeli robi się zbyt dziwnie, zbyt abstrakcyjnie, to nagle myślimy, że o, to jest jakiś taki dziwny świat, w którym jest ta dziwna korporacja, która rozdziela właśnie umysł człowieka na dwie części. I to w ogóle jest jakaś tam wymyślona, dziwna rzeczywistość, a nie nasza rzeczywistość. Kiedy tak naprawdę żyjemy w rzeczywistości, w której z jakiegoś powodu sprzedajemy nasz czas życia za pensję po to, żeby pracować...
Ja państwu powiem, tak, żeby co... Bo sobie właśnie znalazłam okolicznościowy cytat na ten temat. Mam ich więcej, ale już szukam. Kelner podał szampana, ja wzniosłem toast wyciskanym sokiem jabłkowym. Rafał dał Oldze prezent, na który złożyli się wszyscy. Była to jakaś designerska duńska lampa. Czy to już ten wiek, kiedy dajemy sobie w prezencie duńskie lampy, pomyślałem. Nasze życia się kończą, gdy zaczynają nas kręcić krzesła.
Masz jakieś krzesło fajne?
Słuchaj, tylko to, na którym siedzę. Nie wiem, czy ono jest fenomenalne.
Nawet twoje pracowe krzesła, a prywatne tak. Nie masz swoich jakichś?
Wiesz co, mam, ale one są bardzo standardowymi krzesłami i chyba nie mam marzeń. Chyba bardziej bym się cieszyła, wiesz, gdybym zrobiła na przykład sama krzesło. To okay. By było coś. Tak myślę.
Tak, to jest pewnie fajne.
To jest w cenie?
W cenie?
Robienie czegoś samemu w dzisiejszym świecie?
No to jest egzotyczne niestety, nie? Zwykle jednak kupujemy rzeczy, które są gotowe i nawet nie wiemy, jak powstały i czym są, więc jakieś robienie rzeczy samemu jest jakąś taką potrzebą. Zresztą bardzo dobrą, to jest super. To jest bardzo dobry trend, żeby robić rzeczy samemu.
Można też drenować dno morza, prawda?
Drenować dno morza.
Bo masz też tekst zaangażowany. Prawda?
Tak.
Skoro już powiedziałeś, że tendencja jest taka, że jednak kupujemy, no to wiesz, nie sposób też nie zapytać o to, co się dzieje ze światem.
No tak, tak. To się odnosi do katastrofy klimatycznej i tego, jak dużo przy robieniu betonu używa się mnóstwo piasku z dna morza i się niszczy wszystko. Tak, tak. To jest ten... No i to jest smutne, bo ja jestem na przykład z Wrocławia, jestem z brzegu dolnego pod Wrocławiem, ale we Wrocławiu też spędziłem dużo czasu i na przykład we Wrocławiu teraz burzą arkady wrocławskie, które miały nawet 18 lat chyba ten budynek miał tylko i już go nie ma. W sensie jeszcze jest, ale nie będzie go. Więc no tak, i powstanie coś nowego, więc to jest straszne marnotrawstwo.
A na poszukiwania wysyłasz do Ząbkowic, na poszukiwania zgubionych kończyn?
Tak, tak, tak. A jeszcze też, bo faktycznie trochę jestem winny tego, że to takie negatywne, czy taki smutek, troszkę myślałem o tym, żeby tak zostawić, no bo ostatnie opowiadanie, które jest właśnie opowiadaniem dystopijnym, no trochę celowo właśnie wyobrażam sobie tam taki świat, w którym, który wydaje się być fajny. Warszawa przyszłości, w której życie jest wygodne, bo bohaterowie tam pracują po 4 godziny. Chodzą do parku, generalnie mają dobre życie, ale jednocześnie nie ma Wisły, bo wyschła, ale jest piękny park zamiast Wisły, więc może nawet jest lepiej niż było. Ale no tak, to jest jakaś taka powierzchnia. No i to jest taka jakaś wizja przyszłości, którą widzę, jak się nic nie zmieni. Więc trochę chciałem zostawić z takim nie najweselszą wersją, chociaż może fajnie, może to jest spoko.
A czemu powiedziałeś, czemu użyłeś określenie, że musisz jakby, że to jest twoja wina? Wina, w ogóle kategoria winy jest fascynująca.
No bo ludziom jest smutno i jeszcze będzie im smutniej.
Wiesz, nie wszystkim.
Wiesz dlaczego? Chyba... Wiesz dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy są świadomi tego wszystkiego, im i tak jest smutno. A ludzie, którzy są, mają to gdzieś i tak na nich to nie działa. To jest trochę przykre, że właśnie, że takie rzeczy są smutne dla osób, które są świadome jakieś, że te zjawiska istnieją, a jest cała gama, masa ludzi, którzy w ogóle ich to nie obchodzi. I oni nie będą smutni z tego powodu. Więc trochę mam taki mały, takie poczucie, że właśnie osoby, które i tak jest im przykro i mają jakąś taką bezsilność, mogą się poczuć jeszcze bardziej bezsilne, a osoby, które tego nie mają, mają to i tak. Jest im to obojętne.
A może pokiwają głowami, a może będą się cieszyć, że wiesz, nie są same. Zresztą o tych jednostkowych wyborach też piszesz. O tym,
tak, tak, tak.
Prawda? Co jako zwykły, przeciętny, jakby się mogło wydawać zjadacz chleba, możemy okay. zrobić, żeby było coś więcej. Być może jednak to jest jak efekt motyla i być może nie powinniśmy na przykład powtarzać pewnych błędów. A co z tym światem, który jest blisko nas? No przecież zadajesz takie pytania w swoim pisaniu, prawda?
Masz rację, czyli dlatego nie jest mi już smutno z tego powodu, już nie mam poczucia winy. Dokładnie, to jest, moim zdaniem to są, jest nadzieja w tych wszystkich tekstach i one są może nie optymistyczne, ale mają jakiś taki tlącą się nadzieję, bo większość tych bohaterów wydaje mi się, że ma jednak, dochodzi do jakichś wniosków i ich życie staje się lepsze w tych opowiadaniach w pewien sposób. Nie w taki oczywisty sposób.
No nie.
Tak jak ten, który znika. No jego życie, ale jego istnienie stało się lepsze. Na swój sposób.
No właśnie.
Więc wydaje mi się, że większość bohaterów jednak kończy te opowiadania lepiej niż zaczynała. Chociaż może nie zawsze jest to przewidywane i oczekiwane zakończenie.
Nie będę cię pisać, pytać o muzykę. Mhm. Przepraszam. Możecie państwo sobie zerkać, sięgać i sprawdzać. Czy ty już wrzuciłeś playlistę? Wrzuciłeś, tak?
Tak, wrzuciłem. Tylko strasznie ciężko jest ją znaleźć na Spotify, bo jest strasznie dużo dźwięków ptaków na Spotify.
To ja będę bardzo kulturalna i podepnę państwu tę playlistę do podcastu, także można sobie przeklikiwać i sprawdzać. Natomiast powiem ci, dlaczego cię nie zapytam o muzykę. Mhm. Bo po pierwsze, nie czuję, żebym była partnerką do rozmowy z tobą.
Nie słuchasz muzyki.
Słucham bardzo dużo muzyki, ale na przykład nie lubię rapsów.
Okay.
W związku z tym myślę, że tutaj byśmy nie znaleźli wspólnego języka. Zostawię to...
Ale jest też Coldplay. Możesz rozmawiać ze mną o Coldplay.
Też nie. Dlatego zostawię państwu nurzanie się w tekstach. Choć oczywiście zawsze bardzo fascynujące jest to, że wkradają się inne teksty kultury, inne sposoby opowiadania i narracji, które też się znajduje w muzyce, w literaturze. Aha. Pierwszym skojarzeniem, które miałam, kiedy zobaczyłam teksty piosenek, które wrzucasz do opowiadań z jakiegoś powodu, więc proszę na to zwracać uwagę, to było skojarzenie z Ćwirowidłem Damiana Kowala. Nie wiem, czy ty znasz tę książkę.
Widziałem tę książkę.
Widziałeś tę książkę. To jest w jakiś sposób fascynujące, że muzyka bywa niezwykle istotna. Opowieść o świecie, który w przypadku Damiana Kowala był odrobinę dystopijny, niestety bliżej niż mu się wydawało. Tam motywem są wróble, które są bardzo rzadkimi już ptakami. W związku z tym ptaki stanowią tam trzon opowieści, w ogóle birdwatching i poszukiwanie i nagrywanie ptaków. A tutaj jest bardzo ciekawa formalnie opowieść o ptakach i o tym, jak one nas mogą umocować w życiu. Kiedy poza zamknięciem w mieszkaniu świat się wydarza, dzieje się obok nas i on może tak naprawdę być opowiedziany przez zupełnie inne istoty aniżeli ludzi. Bardzo jakaś ładna mi się, bardzo jakiś ładny most między tymi waszymi historiami mi się zrobił w tym miejscu. Bardzo lubię w ogóle te historie.
Tylko, że tutaj papugi zastąpią wróble.
Ptaki to jest coś, co najczęściej obserwujesz w mieście? Coś? Ktoś?
Wrony, tak. Wrony są ciekawe. Wrony są bardzo... one zawsze coś kombinują, zawsze coś robią i wymyślają, więc wrony są super
kawki
do obserwacji.
Też.
Bo to wszystkie są krukowate. Kawki, sroki, wrony, to są gawrony, one wszystkie są z tego samego, z tej samej rodziny i to jest inteligentna rodzina ptaków i one wszystkie kombinują.
Nawet używają narzędzi.
Tak, tak. A szczególnie wrony. I potrafią też naśladować dźwięki, jakby one są bardzo ciekawe i też są w parach zwykle wrony. Czyli na przykład jedna grzebie w śmietniku, a druga stoi na czatach, to polecam. No bardzo to jest ciekawe do takiego patrzenia na nie. Chociaż w Krakowie to raczej gołębie dominują.
Tak, ale one są w porządku.
Są w porządku?
To znaczy ja lubię.
Lubisz? Okay.
Lubię.
Też ty coś lubi.
A może inaczej. Nie reaguję na nie negatywnie. Może okay. Tak. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zafascynowała i ona być może niejako łączy się z zakładaniem na siebie świata, który nie do końca jest rzeczywisty, a równocześnie jest rzeczywisty. Zaraz to będę próbowała rozwikłać, a może ty mi pomożesz. Jest taki fragment. Miałam 9 lat i przepisywałam do zeszytu całe akapity swoich ulubionych książek, zmieniając imiona bohaterów na własne, aż pisanie o sobie w trzeciej osobie weszło mi w nawyk. Harry Potter był do tego idealny, bo jako bohater prawie nie ma osobowości. Jest przezroczysty i każdy może się z nim utożsamiać. Lubię Harry'ego Pottera, więc za chwilę będziemy dyskutować na temat Harry'ego Pottera. Dajmy na to tak. Nie znamy opowiadania i mamy taki wyimek. Co to znaczy myślenie o sobie w trzeciej osobie?
To jest trochę dysocjacja, rodzaj dysocjacji.
Tu nie ma tylko narracji trzecioosobowej i nie ma tylko pierwszoosobowej. W związku z tym sięgasz po przeróżne formy narracji. Ale tak, zastanawiam się, czy taki zabieg byłby faktycznie nauką tego, żeby spojrzeć na siebie zupełnie poza. Bo to jest autobiograficzny zbiór, przynajmniej częściowo, jak rozumiem.
To znaczy na zasadzie tego, jak wszystko, co się pisze, jest. Oczywiście wszystko wynika z jakichś osobistych doświadczeń, tak. Ale nie jest to jakoś szczególnie autobiograficzne. Ale tak, no to jest tym opowiadaniu to takie... to jest coś, co odkryłem, jak... jest jeszcze jedno opowiadanie Picasso. U moich stóp leży roztrzaskany Picasso i tam też jest trochę
o Boże,
takiego...
Ja powiem ci, że ja myślałam, że w tej piwnicy jednak jest coś innego, kiedy schodziłam razem z twoimi bohaterami.
Ale to byłby spoiler, to nie wolno.
Nie, ale nic nie mówię. No, ale piwnicę, o piwnicy mogę powiedzieć.
Tak,
no.
Piwnica.
Piwnica tak. Jest.
I taki ten rozłożony jak w American Psycho, tak? Ta folia na podłodze. Ale to takie tam...
Więcej powiedziałeś niż ja, bo już powiedziałeś o foliach.
Chciałem zaciekawić jakoś. To jest ciekawe, bo ta trzecia osoba, ja to na początku zrobiłem nieświadomie, ale potem mi ktoś to na to zwrócił uwagę, że w ogóle takie pisanie w trzeciej osobie, czy taka właśnie bardzo szczegółowy opis też rzeczywistości, bo z kolei w tym Picasso jest bardzo, narrator bardzo szczegółowo opisuje rzeczy, które widzi, drzewa, samochody, jakby fakturę rzeczy. Z kolei ta bohaterka bardzo dysocjuje się i opisuje siebie z perspektywy zewnętrznej. Mm-hmm. No i ktoś mi powiedział, że to w ogóle są takie sposoby pisania o depresji w ogóle, że że trochę depresja jest często czymś takim, dysocjacja jest elementem depresji, gdzie nie ma się znowu poczucia wpływu na swoje życie, że to życie jest przeżywane przez kogoś innego. Taka trzecia osoba narracja trochę czymś takim jest i wydaje mi się, że to w sumie jest trafne, bo wydaje mi się, że tak, że ta konkretna bohaterka ma może jakiś trudniejszy okres w życiu. I znowu jest smutno, znowu jest przykro, a to jest fajne, a to jest wesołe opowiadanie o tym, że mieszkają razem i że jest fajnie i że mają monsterę i robią sobie zdjęcie.
Do czasu.
Tak, ale jest wesoło i jest miło, więc tak. No i Harry Potter. Jest Harry Potter też.
No i znowu teraz mam dylemat.
Przezroczysty.
Mam dylemat, ale wiesz, powiedziałeś, widzisz, wspólne mieszkanie monstera jest wesoło, a ja już widzę finał monstery, który jakby pozostawia nam pole do domysłów, czy coś można jeszcze więcej zrobić i czy to jest jakimś nowym otwarciem, czy to jest uwolnieniem, czy to jest czymś jednak, co będziemy zbierać w pocie czoła, jak już wyjdziemy z szoku z chodnika.
Takie odpuszczanie może to jest, takie po prostu let it go. I właśnie życie bez oczekiwań i bez trosk.
Nie zachęcamy do czytania, mam wrażenie. A powinniśmy.
Ja bym czytał.
A powinniśmy.
Ale co z tym Harry Potterem? Coś tam się...
Bo ja lubię Harry'ego Pottera. No nie wiem, dlaczego nie jest przezroczysty według ciebie.
Bo jest. On nie ma, on jest takim nowhere. On jest takim nikim. W sensie on jest dokładnie jakby można... Dlatego każdemu się podoba, bo on jest... Każdy może się zidentyfikować z Harry Potterem, bo on nie ma cech. On ma, jedyne jego cechy to jest to, że jest dzielny i lojalny dosyć. Co są jego cechy?
Nie jest dobry. Nie jest życzliwy.
No tak, to są cechy Gryffindoru właśnie, tak. Czyli, czyli jest odważny, szlachetny.
Co się wydarzy, jak założymy tiary? Tak. W jakim domu chciałeś być?
No w Gryffindorze oczywiście, tak? A ty w Slytherinie?
W Slytherinie chciałam być, no.
Tak?
Jakoś tak mi się
tak,
wydawało,
tak
że tak...
Tak wyglądasz właśnie, jakbyś chciała być w Slytherinie.
Tak wyglądam?
Tak pasowałabyś.
Jak wyglądają ludzie ze Slytherinu?
Masz ten tatuaż, który oni mieli, te tatuaże, to śmierciożercy w ogóle mieli. Tatuaż.
Śmierciożercy mieli, ja nie chciałam być nigdy śmierciożercą.
A Bellatrix nie imponowała ci?
Ona Bellatrix tak... Lestrange?
Tak.
Ale wiesz co, Bellatrix była... Bellatrix była przerażająca. Bellatrix była absolutnie zafascynowana złem, ale że była silną osobowością, tak, ale wiesz, ona przekroczyła granicę dla mnie oddania i jednak była morderczynią.
To która postać oprócz Harry'ego Pottera? To jakbyś ty przepisywała Harry'ego Pottera, to w którą postać byś się przepisała?
Nie no, w Hermionę.
Hermionę?
Bardzo lubiłam Hermionę. Hermiona ma wspaniałą przemianę w Harry'm Potterze. Takie mam wrażenie.
Dokładnie, a Harry Potter jaką ma przemianę? Nie ma przemiany.
Nie, bo nie sprowadzony.
No właśnie. Wszyscy mają przemianę oprócz niego, bo jest właśnie taki. To jest fajne właśnie, dlatego to się tak dobrze czyta. To jest dobre, bo to jest taką białą kartką, w którą można wszystko wrzucić. Ale tak, Ron ma przemianę, Neville Longbottom ma wspaniałą przemianę.
Och, Neville jest cudowny.
Tak, niesamowite, że im się udało dobrać takiego aktora, który też się przekształcił po
prostu
jak motyl.
Prawda? Finalnie, tak, tak, to prawda, to prawda.
Więc tak, tam wszyscy, Draco Malfoy nawet ma przemiany, tak. No,
och,
tak,
Draco Malfoy tak. Jest tak, tak smutną postacią. Jakby się nad tym zastanowić już
jak
post
prosiek
factum.
W moim opowiadaniu.
Jak prosiek.
Tak, to jest to samo.
Ale wiesz, no prośkowi można zrobić psikusa na przykład, oblać go wodą, zafundować.
Draco też robili psikusy często w Harry Potterze. Tam były różne dziwne psikusy, które tam się wydarzały. Chociaż bardziej temu Krabowi i Goyle'owi, jak ich tam zmienili w te.
Bo oni byli mniej inteligentni, zdaje się, niż Draco Malfoy, a przynajmniej tak byli przedstawiani. Jednak tak, tacy tak, przyboczni, tak. Którymi łatwo można rozporządzać.
Tak.
No i tak właśnie od opowiadań, bardzo dobrych opowiadań Arka Kowalika przeszliśmy do popowej rozrywki w postaci Harry'ego Pottera, która wychowała pokolenia i czekaliśmy z wypiekami na twarzy, chociaż bardziej moja siostra młodsza czekała z wypiekami na twarzy, kiedy będzie kolejna część i będzie mogła przeżywać od nowa te przygody. Twoi bohaterowie i bohaterki też mają przygody. Nie wiem, czy państwu życzę takich przygód, ale myślę, że od czasu do czasu pewna swoboda w tańcu na przykład, zapomnienie się w tańcu w jakimś przedziwnym miejscu, do którego państwo traficie, jest całkiem dobre i trafne. Mam jeszcze jedno pytanie na koniec, za które przepraszam i absolutnie nie jest to antagonizm między Krakowem a Warszawą. Kuszące jest nadanie miana bohatera w Warszawie. Ja uważam, że to nie jest bohaterka. To znaczy, mógłbyś tam wstawić każde inne miasto. Wspaniale, że się tam osadziłeś, ale naprawdę uważam, że w ogóle nie jest istotne to, gdzie to się odbywa. To znaczy, wydaje mi się, że to nie jest mimo wszystko opowieść o miejscu. Chyba chciałabym nawet, żebyśmy wybierali swoje własne miejsce w bohaterach i bohaterkach, których stworzyłeś. To miasto nie ma dla mnie takich właściwości, które prowokują albo górują nad bohaterami, o których piszesz. Trzymają ich w ryzach, trzyma je w ryzach, ale nie pochłania, wiesz, nie ogarnia, nie opanowuje.
Tak, tak, tak.
Nie wiem, to jest jakiś taki mój stosunek do tego, bo, no bo ona cały czas jest. Wydaje się, że jest tak widoczna, że trzeba na nią jakoś wyjątkowo Warszawa. Mocno tak zwrócić uwagę. Więc nie wiem, czy to jest kwestia mojego stosunku do Warszawy, czy to jest kwestia tego, że być może na siłę właśnie uniwersalizowałam twoje historie. Może właśnie powinnam czytać Warszawę, którą widzisz, którą opisujesz i która powinna być dla mnie ważna w czytaniu.
To znaczy, no moim zdaniem to jest ta Warszawa, którą ja widzę i moi bohaterowie widzą, więc to są bardzo różne Warszawy, bo właśnie one są różne ze względu na perspektywy bohaterów. I są różne dla rapera, są różne dla starszej kobiety, a różne dla psa Włodka albo Jamnika Zbyszka. Tak, trochę takim celem moim było to, że, bo wydaje mi się, że generalnie życie w Warszawie jest bardzo podobne do życia w każdym dużym europejskim mieście. Czy zachodnim mieście, że to jest bardzo podobne. Więc jest jakaś lokalność tego, jest jakiś charakter Warszawy i jakieś bardzo elementy miejscowe, ale jednak na przykład to takie poczucie odosobnienia, to ta taka atomizacja i takie rozsunięcie się tych kontaktów społecznych, to jest generalnie w każdym wielkim mieście na świecie generalnie. I to jest bardzo podobne doświadczenie życia w dużej metropolii. W Warszawie. Kraków też jest całkiem duży, więc Krakowie tak samo.
Całkiem duży, nie wiem, czy państwo słyszeli. Przypomnę, tak. Że rozmowę nagrywamy w Krakowie.
Tak, więc tak, bo powiedziałem w innej audycji, powiedziałem, że właśnie Kraków i Warszawa są dla mnie do siebie podobne pod tym względem, no bo właśnie to życie w
Nie
dużej...
słyszałam tej audycji, ale widziałam na grupie opis i odpisałam nawet w komentarzu, że to odważne.
Odważne, tak, ale to nie jest odważne, to nie jest antagonizujące, to jest...
Słychać uśmiech, prawda? Mój przynajmniej.
Tak, ja słyszę, widzę. Więc tak, jakby są pewne rzeczy w dużych miastach, które są wspólne. Nawet w tak różnych miastach, jak Warszawa i Kraków.
No i zaczynają się niespójności w wywiadach, proszę państwa. Później to zostanie odpowiednio wykorzystane w trakcie kolejnych spotkań autorskich, których ci życzę.
Dziękuję bardzo. Które będzie niedługo w Warszawie, 12 maja. Zapraszam.
O.
Kraków był przed Warszawą.
Ale nie wiem, czy teraz mam powiedzieć dziękuję, czy powiedzieć, to coś znaczy.
Bardzo
nie, stwierdziliśmy fakt. Powiedz mi, czego ci życzyć? Bo jeżeli pracujesz nad powieścią, to znaczy, że osadzasz się już w tym literackim świecie, myślę, że intensywniej niż dotychczas. Ale to nie jest tak, że ty byłeś nieobecny, bo jeszcze może powinnam dopowiedzieć, że debiut książkowy to debiut książkowy i fajnie, że będziemy tak go opisywać. Świeżość i nowość bardzo dobrze działają na jakże nasyconym rynku wydawniczym czy literackim. Niemniej przecież twoje opowiadania się pojawiały już wcześniej. Nie wypadłeś nagle z kapelusza w Art Rage'u.
W piśmie, tak. Było moje opowiadanie właśnie Pelargonie w piśmie. Ale tak, no chciałbym pisać tę powieść, więc możesz mi życzyć, żeby to szło dobrze. Żeby to postępowało.
Niech ci idzie, nie znikaj w każdym
Niech
razie.
Idzie.
Niech ci idzie, dokładnie.
Dokładnie.
Proszę państwa, to ja teraz podam garść informacji. Dźwięki ptaków, Arek Kowalik. Książka, o której Piotr Kofta na przykład napisał. W Kowaliku jest 10 Kowalików. Każdy inny, każdy świetny. Dawno nie czytałem tak przemyślanego zbioru opowiadań. Proszę się nie przerażać tym, jak wyglądała nasza rozmowa. Jestem pewna, że znajdziecie tam coś dla siebie. Wydawnictwo Art Rage. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Dzięki.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.